Ten odcinek dedykuję anonimowemu sponsorowi znanemu też pod szyldem Potrzeba 19, który nie tylko zainspirował mnie do tego pomysłu podcastu, ale również prowadzi własny podcast pod nazwą Sprawdzam. Jak lubicie krótsze odcinki i jesteście pragmatycznymi osobami, które lubią słuchać o obalaniu mitów w dzisiejszych czasach, to polecam wyszukać go na twojej apce lub na nocneradio.pl. Podcast Sprawdzam. A teraz lecimy do odcinka. Cześć Beniaminki, to już 8 odcinek autobiografii Benjamina Franklina. Cieszę się, że przebrnęliśmy przez tą ciężką bramę 7 odcinków i dalej lecimy. Wielką częścią tej motywacji były wpłaty od was, dzięki którym mogłem sobie zamówić jedzenie, a czas przeznaczony na gotowanie wykorzystać na czytanie tobie. Jak zwykle już na początek zacznijmy od krótkiego podsumowania. Benjamin po niefortunnym powrocie do Ameryki z Anglii zatrudnił się u Keimera, gdzie uczył jego pracowników i chytał się różnych innych prac, byleby mieć co robić i być przydatnym. Po dłuższej chwili mocnej kłótni, mniej już przydatny, zwolnił się. Meredith, który również pracował u Keimera i wierząc w Bena razem z ojcem, zaproponowali mu wejście w spółkę i sfinansowanie jej utworzenia. Ale Keimer szybko zmienił zdanie, gdyż dostał duże zamówienie i znowu go potrzebował. Tego czasu Benjamin poznał wielu ludzi z komitetu wyznaczonego przez zgromadzenie i skradł ich serce jako bardzo oczytany człowiek. Po lekkiej opowiastce, czemu wierzy, by czynić dobro ludziom i jego deistycznej przemowie, wrócił do mówienia o założeniu pierwszej drukarni. A jeszcze na jesieni założył z wszystkimi ambitnymi przyjaciółmi klub samodoskonalenia się o nazwie Junto, w którym mówiono o moralności, polityce lub o filozofii natury. A teraz zapraszam do części 8. Moje wspominanie o nim w tym miejscu służy pokazaniu działania pewnych moich interesów, gdyż wszyscy członkowie klubu używali swoich wpływów, aby rekomendować mój biznes. Braintmal w szczególności zapewnił nam zamówienie na wydrukowanie 40 arkuszy historii kwakrów. Resztę miał wydrukować Keimer. Namęczyliśmy się nad tym zleceniem, gdyż cena była bardzo niska. Druk był w formacie folio, w wymiarze propatria. Czcionką 12-punktową, z uwagami mniejszą czcionką. Składałem to po arkuszu dziennie. A Meredith pracował przy prasie. Często była już 23 lub później, gdyż kończyłem przygotowania do następnego dnia pracy, ponieważ pomniejsze zamówienia załatwione przez innych naszych przyjaciół odrywały nas od roboty. Byłem jednak tak zdeterminowany wykonywać jeden arkusz dziennie, że jednego razu, kiedy przygotowałem już matrycę i uważałem pracę za skończoną, jedna z nich przypadkiem została uszkodzona i dwie strony zostały zupełnie pomieszane. Natychmiast ułożyłem je ponownie, zanim udałem się na spoczynek. Taka pracowitość dostrzegana przez naszych sąsiadów zaczęła nam przynosić uznanie i zaufanie. Powiedziano mi, że gdy na początku wspominano w klubie kupieckim o nowej drukarni, generalna opinia mówiła, że musi ona upaść, gdyż są już dwie drukarnie w mieście, Keimera i Bradforda. Jednak dr Baird, którego ty i ja widzieliśmy lata później w miejscu swojego pochodzenia St. Andrews w Szkocji, udzielał odmiennej opinii.
Jeśli chodzi o zakład tego Franklina, powiedział, przewyższa on wszystko, co do tej pory widziałem w tym rodzaju. Widziałem go ciągle pracującego, gdy ja wracałem z klubu, a jest on ponownie w pracy, zanim jego sąsiedzi wstaną z łóżek.
Poruszyło to wszystkich kupców i niedługo otrzymaliśmy od jednego z nich ofertę dostarczenia papieru, jednak jeszcze nie byliśmy gotowi rozszerzać działalności o sklep. Wspominam to przedsiębiorstwo dość szczegółowo i swobodnie, chociaż wygląda to jak chwalenie samego siebie. Aby ci z przyszłych pokoleń, którzy będą to czytali, mogli poznać zalety pracowitości, gdy zobaczą jej pozytywne skutki dla mnie. George Webb znalazł sobie przyjaciółkę, która pożyczyła mu pieniądze potrzebne do wykupienia się od Keimera. Przyszedł wtedy do nas, oferując się jako czeladnik. Nie mogliśmy go jednak zatrudnić w tym momencie. Ja jednak bardzo nierozważnie powiedziałem mu, że wkrótce zamierzamy zacząć wydawać gazetę i wtedy może znajdzie się jakaś praca dla niego. Moja nadzieja na sukces, jak mu powiedziałem, była oparta na tym, że jedyna gazeta drukowana przez Bradforda była bardzo marna, źle zarządzana, mało interesująca, a i tak przynosiła mu dochód, więc uważałem, że dobra gazeta na pewno przyniesie zyski. Prosiłem Weba, aby o tym nie wspominał. On jednak doniósł o tym Keimerowi, który natychmiast, aby mnie uprzedzić, ogłosił start nowej gazety, przy której miał pracować Web. Miałem o to duży żal i aby przeciwdziałać temu, nie mogąc jeszcze zacząć wydawania gazety, napisałem kilka rozrywkowych utworów dla gazety Bradforda pod tytułem Busy Body, które Braintnall kontynuował przez kilka miesięcy. Dzięki temu uwaga publiczna została skupiona na tej gazecie i zapowiedzi Keimera, które wyśmialiśmy, wyszydziliśmy, zostały przez większość zignorowane. Zaczął on jednak wydawać gazetę, prowadząc ją przez 3 kwartały, mając przez większość czasu zaledwie 90 prenumeratorów. Zaoferował mi ją za grosze. Ja, będąc od jakiegoś czasu gotowym do wydawania swojej gazety, przejąłem ją natychmiast i w ciągu kilku lat uczyniłem ją niezwykle dochodową. Dostrzegam, że jestem skłonny mówić w liczbie pojedynczeń, choć nasze partnerstwo z Meredithem ciągle trwało. Powodem tego jest pewnie to, że całe zarządzanie biznesem prowadziłem ja. Meredith nie był żadnym zecerem, słabym drukarzem i rzadko bywał trzeźwy. Moi przyjaciele żałowali moich związków z nim, ja jednak nieźle dawałem sobie z tym radę. Nasze pierwsze numery gazety miały wygląd zupełnie odmienny od tych wydawanych do tej pory w prowincji, lepszą czcionkę i były lepiej wydrukowane. Jednak ciekawość różnych ważnych ludzi przyciągnęła moje mocne uwagi na temat dysput pomiędzy gubernatorem Burnettem a zgromadzeniem prowincji Massachusetts. Spowodowały one, że często wspominali oni o gazecie i jej zarządcy, a po kilku tygodniach większość ludzi stała się naszymi prenumeratorami. Ich przykład podziałał na wielu innych, co powodowało stały wzrost naszego nakładu. To był jeden z pierwszych dobrych efektów mojej pisaniny. Kolejnym było to, że nasi przywódcy, widząc gazetę w rękach kogoś, kto potrafi pisać, uznali, że właściwym będzie mnie popierać i zachęcać. Bradford ciągle drukował uchwały, ustawy i inne urzędowe druki. Gdy jednak wydrukował odezwę zgromadzenia do gubernatora brzydko i z błędami, przedrukowaliśmy je elegancko i bezbłędnie, a następnie posłaliśmy wszystkim członkom zgromadzenia. Od razu zauważyli oni różnicę. Wzmocniło to działania naszych przyjaciół w Radzie i przegłosowali oni, że to my będziemy ich drukarnią w przyszłym roku. Spośród moich przyjaciół w zgromadzeniu nie mogę zapomnieć o panu Hamiltonie, wcześniej już wspominanym, który wrócił z Anglii i zasiadał teraz w zgromadzeniu. Wykazywał on duże zainteresowanie w tej sprawie, jak i wielu późniejszych, kontynuując swoją opiekę nade mną aż do swojej śmierci. Mniej więcej w tym czasie pan Vernon przypominał mi o długu, jaki u niego mam, ale nie naciskał bardzo na jego zwrot. Napisałem do niego szczery list, potwierdzając, że pamiętam o długu, ale zabiegając jeszcze o trochę wyrozumiałości, co zostało mi udzielone. A ja, jak tylko byłem w stanie, spłaciłem całą sumę z odsetkami, dołączając podziękowania. Więc błąd ten został w jakimś stopniu naprawiony. Pojawiła się jednak nowa trudność, taka, której wcześniej nawet nie podejrzewałem. Ojciec Meredytha, który według swoich obietnic miał zapłacić za urządzenie naszej drukarni, zdołał zebrać tylko 100 funtów gotówką, które wydaliśmy. Kolejne 100 pochodziło od kupca, który się niecierpliwił i pozwał nas wszystkich. Wystawiliśmy poręczenie, jednak wiedzieliśmy, że jeśli nie zbierzemy na czas pieniędzy, nastąpi wyrok i egzekucja, a nasze niezłe perspektywy zostaną zrujnowane, gdyż prasa i czcionki zostaną zlicytowane prawdopodobnie za połowę ceny. W tej ciężkiej sytuacji dwóch prawdziwych przyjaciół, czyjej szczodrości nigdy nie zapomniałem i nigdy nie zapomnę. Dopóki będę cokolwiek pamiętał, przybyło do mnie oddzielnie, nie wiedząc o sobie nawzajem i bez żadnej mojej prośby, zaproponowali mi każdy z nich pożyczenie tylu pieniędzy, ile będzie potrzebne, aby mógł przyjąć cały biznes sam, jeśli byłoby to dla mnie praktyczniejsze. Nie lubili oni bowiem Meredytha, który, jak mówili, często był widywany pijany na ulicach, a także przy grach barowych, co rzutowało na nasz wizerunek. Tych dwóch przyjaciół to William Coleman i Robert Grace. Powiedziałem im, że nie mogę zaproponować rozstania się z Meredithem, póki istnieje możliwość, że wypełnią oni, ojciec i syn, wszystkie swoje zobowiązania, gdyż jestem im bardzo wdzięczny za to, co dla mnie zrobili i za to, co zrobiliby, gdyby tylko mogli. Jeśli jednak przestaną wypełniać swoje zobowiązania i nasze partnerstwo będzie musiało się zakończyć, wtedy poczuję, że mam prawo skorzystać z pomocy moich przyjaciół. Tak miały się sprawy przez pewien czas, gdy powiedziałem mojemu partnerowi: być może twój ojciec nie jest zadowolony z twojego udziału w naszym przedsięwzięciu i nie jest skłonny wyłożyć takiej sumy, jaką znalazłby dla ciebie samego. Jeśli tak jest, powiedz mi, a ja zrezygnuję i zostawię ci wszystko i zajmę się własnymi sprawami.
Nie, powiedział mi. Mój ojciec jest rzeczywiście zawiedziony i jest mu niezręcznie, a ja nie chcę go dalej denerwować. Widzę, że to nie jest zajęcie dla mnie. Ja zostałem wychowany na rolnika i było głupotą przenoszenie się do miasta i próbowanie w wieku 30 lat uczenia się nowego zawodu. Wielu Walijczyków zamierza się osiedlić w północnej Karolinie, gdzie ziemia jest bardzo tania. Zamierzam udać się razem z nimi i wrócić do mojego starego zawodu. Powinieneś znaleźć przyjaciół, którzy ci pomogą. Jeśli weźmiesz na siebie długi naszego przedsiębiorstwa, zwrócisz mojemu ojcu zainwestowane 100 funtów. Spłacisz moje pomniejsze zobowiązania i ofiarujesz mi 30 funtów oraz siodło, to zrzeknę się partnerstwa i zostawię interes całkowicie w twoich rękach.
Zgodziłem się na tę propozycję, została ona natychmiast spisana i podpisana. Dałem mu to, o co prosił, i wyruszył on do Karoliny, skąd przysłał mi w następnym roku 2 długie listy zawierające pochwały tamtych okolic, klimatu, ziemi, gospodarki i tym podobnych spraw, gdyż w tamtych tematach był bardzo rozsądną osobą. Wydrukowałem je w gazecie, dając czytelnikom dużą satysfakcję. Jak tylko wyjechał, zwróciłem się do moich dwóch przyjaciół i ponieważ nie chciałem żadnego z nich faworyzować, od każdego wziąłem połowę tego, co mi zaoferował. Spłaciłem wtedy długi przedsiębiorstwa i zacząłem działać pod własnym nazwiskiem, ogłaszając, że partnerstwo zostało rozwiązane. Myślę, że było to w 1729 roku lub tuż koło tego. W tym czasie nastąpił duży brak papierowych pieniędzy. W tej formie istniało tylko 15 tysięcy funtów w całej prowincji i szybko się one rozeszły, a i tak miały być odkupione. Bogaci mieszkańcy byli przeciwni dodrukowywaniu, w ogóle byli przeciwko papierowym pieniądzom, mając obawy, że doprowadzi to do deprecjacji waluty, tak jak to się stało w Nowej Anglii, co spowodowało straty wierzycieli. Dyskutowaliśmy o tej sprawie w naszym klubie, gdzie ja byłem za dodrukowywaniem, pamiętając jak mała suma wypuszczona w 1723 roku pozytywnie wpłynęła na prowincję, zwiększając handel, zatrudnienie i ilość mieszkańców prowincji. Widziałem wtedy wszystkie stare domy zamieszkane i wiele nowych budynków, a w pamięci miałem także, jak po raz pierwszy szedłem ulicami Filadelfii, zajadając moje bułki, wtedy większość domów przy Walnut Street, między Second Street i Front Street, miała na drzwiach ogłoszenia do wynajęcia. Tak samo jak wiele innych rzeczy przy Chestnut Street i innych ulicach, co skłoniło mnie wtedy do wniosku, że mieszkańcy porzucają jeden po drugim swoje miasto. Nasze debaty pozwoliły mi zaznajomić się tak dobrze z tematem, że napisałem i wydrukowałem anonimowo broszurę na ten temat pod tytułem O istocie i potrzebie pieniądza papierowego. Została ona nieźle przyjęta przez czytelników, jednak nie spodobała się osobom majętnym, gdyż przyłączała się do głosów żądających wydrukowania większej ilości pieniędzy. Ponieważ jednak bogaci nie mieli wśród siebie żadnego pisarza, nikt na to nie odpowiedział. Ich sprzeciw zmalał i zgromadzenie przegłosowało większością nowe prawo. Moi przyjaciele w zgromadzeniu, którzy wierzyli, że byłem w tej sprawie bardzo pomocny, nagrodzili mnie zlecając mi druk banknotów, co było bardzo dochodowym zajęciem i wielką pomocą dla mnie. To była kolejna korzyść odniesiona dzięki umiejętności pisania. Przydatność tych pieniędzy stała się z czasem tak wielka i tak widoczna, że nigdy nie była specjalnie podważana. Ich ilość została niebawem zwiększona do 55 tysięcy funtów, a w roku 1739 do 80 tysięcy, a później w czasie wojny urosła do 350 tysięcy funtów. Handel, budownictwo i liczba mieszkańców ciągle rosły, jednak uważam, że jest pewna granica, powyżej której większa ilość pieniędzy mogłaby zaszkodzić. Otrzymałem także dzięki mojemu przyjacielowi Hamiltonowi zlecenia do drukowania papierowych pieniędzy dla Newcastle, co było kolejną dochodową pracą, jak wtedy myślałem, gdyż małe rzeczy wydają się duże tym, co skromnie żyją. Zlecenia te były dla mnie dużą pomocą i dużą zachętą. Dzięki Hamiltonowi otrzymałem także kontrakt na dodrukowywanie ustaw i uchwał tamtejszego rządu, co kontynuowałem do końca mojego zajmowania się drukarstwem. Otworzyłem wtedy także mały sklep z materiałami piśmienniczymi. Miałem tam wszystkie formularze poprawnie ułożone przez mojego przyjaciela Brain Tala. Miałem także papier, pergamin, książki kupieckie i tym podobne rzeczy. Niejaki White Marsh z Zecer, którego znałem z Londynu, świetny pracownik, przybył do mnie i pracował ze mną bardzo pilnie. Przyjąłem także syna Aquila Rosa. Zacząłem stopniowo spłacać długi, jakie ciążyły na drukarni. Aby zabezpieczyć sobie kredyt i poważanie jako kupiec, starałem się nie tylko być rzeczywiście pracowitym i oszczędnym, ale także unikałem stwarzania wszelkich okazji do tego, aby ktoś w to zwątpił. Ubierałem się skromnie, nigdy nie byłem widywany w miejscach odpoczynku i rozrywki, nigdy nie polowałem i nie strzelałem. Czasami od pracy odciągały mnie książki, ale było to rzadko, w domowym zaciszu i nie wywoływało żadnych skandali. Aby pokazać, że nie wyrastam ponad swoją pozycję, czasami sam odbierałem zamówiony papier i wiozłem go wózkiem po ulicach, dzięki czemu byłem uznawany za przedsiębiorczego i dobrze sobie radzącego młodego człowieka, który sumiennie płaci za zamawiane towary. Kupcy, którzy wcześniej importowali materiały piśmiennicze, stali się moimi klientami. Inni proponowali mi dostarczenie książek i wszystko świetnie się rozwijało. W tym czasie interesy i kredyty Kajmera upadały. W końcu był on zmuszony sprzedać drukarnię, aby zaspokoić swoich wierzycieli. Udał się on na Barbados i tam żył w bardzo marnych warunkach. Jego uczeń, David Harry, którego uczyłem, gdy tam pracowałem, przejął biznes Kajmera w Filadelfii. Z początku bałem się, że będę miał w nim mocnego rywala, gdyż miał on wysoko postawionych przyjaciół i nieźle radził sobie w biznesie. Zaproponowałem mu więc partnerstwo, które szczęśliwie dla mnie kpiąco odrzucił. Był on bardzo dumny, ubierał się jak gentleman, żył bardzo wystawnie i często wyjeżdżał za granicę w celach rozrywkowych. Popadł więc w długi i zaniedbał swój interes, co spowodowało, że utracił wszystkich klientów i nie mając nic do roboty, udał się w ślad za Kajmerem na Barbados, zabierając ze sobą całą drukarnię. Tam zatrudnił swojego dawnego mistrza jako czeladnika. Często się kłócili. Harry ciągle zaniedbywał pracę i w końcu musiał sprzedać czcionki i wrócić do pracy na wsi w Pensylwanii. Osoba, która nabyła czcionki, zatrudniła do pracy Kajmera, lecz zmarł on po kilku latach. Tak więc, w Filadelfii pozostał mi tylko jeden stary konkurent, Bradford. Był on bogaty i żył wygodnie. Wykonywał głównie drobne zamówienia przy pomocy najmowania pomocników. Jednak niezbyt dbał o swój zakład. Z powodu tego, że prowadził on pocztę, uważałem, że on ma lepszy dostęp do informacji. Jego gazeta była więc lepsza w dostarczaniu ogłoszeń, których miał on bardzo dużo, co przynosiło mu znaczny dochód, a dla mnie było bardzo niekorzystne. Otrzymywałem gazety i rozsyłałem swoje poprzez pocztę, jednak w tym celu przekupywałem pocztylionów wożących prywatnie moje rzeczy. Wszyscy w okolicy wiedzieli o tym procederze. Bradford zakazał mi korzystania z usług poczty, o co miałem do niego pewien żal i uważałem za tak wstrętne postępowanie, że będąc później w jego sytuacji, nie zniżyłem się do takiego postępowania. Do tej pory kontynuowałem stołowanie się u Godfreya, który mieszkał w części mojego domu razem z żoną i dziećmi oraz zajmował jedną stronę sklepu na swoje usługi szklarskie. Chociaż pracował on mało, będąc ciągle zajęty matematyką. Pani Godfrey chciała mnie wyswatać z córką jej krewnych. Często korzystała z okazji, doprowadzając do naszych spotkań, aż rozpocząłem prawdziwe zaloty, gdyż dziewczyna bardzo na to zasługiwała. Jej rodzice zachęcali mnie ciągle, zapraszając na kolację i zostawiając nas samych, aż do czasu poważnych rozmów. Pani Godfrey pośredniczyła w naszych negocjacjach. Powiedziałem jej, że oczekuję tylu pieniędzy razem z dziewczyną, abym mógł spłacić pozostałe długi drukarni, co według mojej wiedzy nie przekraczało 100 funtów. Odpowiedziano mi, że nie dysponują oni taką sumą. Doradziłem im, że mogą wziąć pożyczkę pod zastaw domu. Odpowiedź na to otrzymałem dopiero po kilku dniach. Nie zgodzili się oni na nasze małżeństwo, gdyż dowiedzieli się od Bradforda, że drukarstwo nie jest dochodowym biznesem. Czcionki niedługo się zużyją i trzeba będzie zamówić nowe. Keimer i Harry upadli jeden po drugim. Ja także podążę ich drogą. Od tego czasu nie byłem przyjmowany w ich domu, a dziewczyna więcej się nie odezwała. Moi drodzy, tak kończy się odcinek 8 już autobiografii Benjamina Franklina. Jesteśmy na stronie 67, także jeszcze około 100 stron przed nami. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ten odcinek stwierdziłem, że zrobimy bez podkładu muzycznego i chciałbym wiedzieć, jak Wam się podoba, więc macie okazję się do mnie odezwać, być trochę krytyczni i powiedzieć: Max, co ty robisz? Przestań. Na Facebooku albo na Instagramie Max Frost, MAXFROZZT. Więc tam możecie mnie znaleźć i napisać w wolnym czasie. Wiem, że czasu jest czasami mało, ale przynajmniej będziecie mieli jakiś wpływ w sumie na tą audycję. Także dzięki Wam jeszcze raz za słuchanie. Jeszcze raz dziękuję Panu Potrzebie za wpłatę. Bardzo mi pomogła. I słyszymy się w kolejnym odcinku, już 9, autobiografii Benjamina. Także mam nadzieję, że macie fajny dzień. I nakurwiajcie! Nie no, żartuję. Mam nadzieję, że macie fajny dzień i fajny tydzień. Trzymajcie się. Jeżeli macie jakieś inne podcasty, które słuchacie, dajcie mi znać. Też chętnie zobaczę, czym się interesujecie. Także z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.